Kochani bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, że chcemy przez najbliższy czas, który jest przed nami, zerknąć do Słowa Bożego, aby znaleźć w nim pewną pociechę, pewne wzmocnienie, pewne lekcje. Wierzę, że będą one pomocne dla nas wszystkich. Zanim przejdziemy do tego tematu, jeszcze na świeżo, na żywo pozdrowienia przekazuję dla naszej całej społeczności brat Janusz Składziński razem z żoną, którzy wczoraj powrócili z dalekiej podróży i prosili, żeby serdecznie wszystkich tutaj pozdrowić.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Drodzy braterstwo, temat, który chciałem poruszyć łącznie z braterstwem w dzisiejszej chwili, zatytułowałem Samotność. Prosty tytuł, jedno słowo, samotność. Ale jak się przekonamy, mam nadzieję, z tych rozważań, jak głębokie i jak bardzo znaczące. Dlaczego samotność? Dlatego, że to jest coś, co towarzyszy człowiekowi. To jest coś, co jeżeli ktoś tego nie doświadczył, to może przyjść taki czas w jego życiu, że takowej samotności doświadczy. Za podstawę do naszych rozważań weźmiemy sobie dwa teksty ze Słowa Bożego. Pierwszy z nich to są słowa naszego Pana z Ewangelii świętego Mateusza, 27 rozdział, werset 46. Ewangelia świętego Mateusza, 27 rozdział, werset 46. Bardzo dobrze znane nam słowa, jakże wymowne, które wypowiedział nasz Pan, kiedy wisiał na krzyżu. Około 9 godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachthani. To jest: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I drugi werset z listu świętego apostoła Pawła do Żydów, 13 rozdział i werset 5. List świętego apostoła Pawła do Żydów, 13 rozdział i werset 5. Szczególnie ostatnia część tego wersetu, przeczytajmy całość. Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tym, co macie, boć sam powiedział: nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. A więc jak czytamy te dwa wersety, wydawałoby się, że no coś tutaj jest nie tak. No z jednej strony jest obietnica Pana Boga już zapisana w Starym Testamencie, gdzie Pan Jezus obiecuje: nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. A nasz Pan, będąc na krzyżu w tak wielkich doświadczeniach, wypowiada słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Rozważmy sobie pokrótce te myśli, ten wątek w kontekście naszego Pana Jezusa, ale także i nas samych. Wyobraźmy sobie, drodzy braterstwo, naszego Pana w Getsemane. Jego wielkie doświadczenia, jego ostatni bój. Bój, który toczył wewnątrz swoim umyśle, czy aby wszystkiego dochowałem tego, co Pan ode mnie żądał. Czy aby na pewno wypełniłem cały zakon, wypełniłem wszystko zgodnie z wolą mojego Ojca. Prosi o zapewnienie, prosi o wzmocnienie. I takowe otrzymuje od anioła, którego Pan Bóg posyła, zapewnia go: tak, synu mój, wykonałeś wszystko zgodnie z moją wolą. Wypełniłeś wszystko to, co miałeś wypełnić. Czy to było największe doświadczenie naszego Pana, które przeżywał? Odpowiemy sobie za chwilę. Następnie doświadczenie pojmania Go. Następnie doświadczenie sądzenia Go przez faryzeuszy, najwyższych kapłanów, Kajfasza, Annasza, Herod, Piłat. Wszystko pod osłoną nocy. Aż ostatecznie wyrok i śmierć. Jak najgorszy złoczyńca, śmierć na krzyżu. Nasz Pan wisi na krzyżu i przychodzi pewien moment, pewna chwila, w której odczuwa samotność, w której odczuwa, że jego umiłowany Ojciec go opuścił. Nie odczuwa tej więzi ze swoim Ojcem, tej łączności, jaką odczuwał przez cały czas, kiedy był tutaj na ziemi. Czy możemy to sobie, drodzy braterstwo, wyobrazić? My to czytamy, te słowa, czytamy. One na nas robią pewne wrażenie, ale spróbujmy się wczuć w naszego Pana. Wisi na krzyżu, potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek tego wsparcia, tego wzmocnienia, ostatnie chwile jego życia. Nagle odczuwa, że jest sam. Nagle odczuwa, że brakuje mu: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czytaliśmy w tym wersecie 27 rozdziału Ewangelii Mateusza, że nasz Pan nie wypowiedział tych słów po cichu. To nie były słowa, które pojawiły się w jego głowie, w jego umyśle, ale zawołał wielkim głosem, jak czytaliśmy: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Możemy sobie wyobrazić dzieci, które zgubiły swoich rodziców, albo widzą rodziców, którzy się oddalają od nich. I to dziecko woła rodziców, ale ci rodzice nie słyszą. I ono coraz głośniej woła, bo ma nadzieję, że rodzice go usłyszą. I woła, woła: dlaczego mnie zostawiacie? Dlaczego? A co dopiero nasz Pan, doskonała osoba. Słowa, które wypowiedział nasz Pan, które czytaliśmy, wyrażają głębokość wielkiego cierpienia naszego Pana. Wielkiego cierpienia. Drodzy braterstwo, nasz drogi pastor powiedział takie ciekawe słowa. Będziemy posiłkować się kilkoma cytatami, które uważam bardzo wspaniale wyrażają ten stan serca naszego Pana, który w tamtym czasie posiadał i umysłu. Aby być zastępcą za nas, Jezus musiał ponosić wszystko, na co my skazani byliśmy jako grzesznicy. To obejmowało nie tylko utratę Jego życia, ale także odcięcie wszelkiej społeczności z Ojcem. Jeden moment tego wystarczyłby. Jeden moment, pisze nasz drogi pastor, lecz moment ten musiał nadejść. Moment ciemności i separacji. I łatwo możemy się domyśleć, i to podkreślamy w naszych rozważaniach, łatwo możemy się domyśleć, że był to moment najciemniejszy ze wszystkich doświadczeń naszego Pana. Najciemniejszy. Ciemniejszy nawet od tego w Getsemane, który był tak tylko cieniem tego ostatniego doświadczenia. Te doświadczenia, które nasz Pan przechodził w Getsemane, były tylko cieniem tego, co przeszedł w tej chwili osamotnienia. Mimo, że był to tylko pewien moment. Ale doznał nasz Pan samotności. W innym miejscu mamy takie słowa zapisane. Opatrzność Boża nie zezwoliła, aby to odrzucenie trwało długo, a jedynie na chwilę. Ojciec Niebieski ukrył oblicze swoje przed umiłowanym Synem w tym znaczeniu, iż powstrzymał na chwilę wszelką duchową z Nim łączność i pomoc, że to nasz Zbawiciel został pozostawiony sam w głębi ciemności. Słowa Jezusa wypowiedziane wielkim głosem w Jego wielkich cierpieniach ujawniły boleść i tęsknotę Jego serca. Nie dosyć, że z ludu nikt z Nim nie sympatyzował, lecz musiało przyjść do tego, że choć na chwilę Ojciec Niebieski powstrzymał i zaściągnął podtrzymującą i wzmacniającą Go siłę. Zwróćmy na to uwagę, drodzy braterstwo, ponieważ to będzie pomocne w naszych dalszych rozważań. Nikt z ludu nie rozumiał naszego Pana. Nasz Pan w tych doświadczeniach był sam. Tak samo jak przez cały ciąg swojej misji. Otaczali Go Żydzi, otaczali Go apostołowie, ale czy ktoś był w stanie w pełni zrozumieć naszego Pana, co przeżywa, jaki jest stan Jego serca, co myśli w swojej głowie? Dlaczego tak to wszystko się dzieje? Czy ktoś Go rozumiał? Nie. Nasz Pan był sam, był osamotniony przez cały ten czas, a zwłaszcza w chwili tych ostatnich, najcięższych doświadczeń i cierpień. Pamiętamy inne doświadczenie naszego Pana, kiedy także był w samotności, kiedy tuż po chrzcie w Jordanie udaje się na pustynię, aby studiować Słowo Boże. Wtedy też oddala się na 40 dni, udaje się na pustynię, aby tam studiować Słowo Boże w samotności. Ale ta samotność była potrzebna naszemu Panu. Dlaczego? Bo chciał studiować Słowo Boże. Chciał poznać, jaka jest wola Boża w stosunku do Niego. W jaki sposób ma realizować tą misję, w stosunku do której przyszedł tutaj na ziemię. Potrzebował tego. potrzebował tej chwili samotności. Tak samo jak i my niejednokrotnie potrzebujemy tej chwili samotności, aby móc zastanawiać się nad Słowem Bożym, aby analizować Słowo Boże. Potrzebujemy tego. Nie da się zgłębić, analizować Słowa Bożego, w międzyczasie rozmawiając z jedną osobą, z drugą rozmową, a jeszcze piorąc ubrania, sprzątając mieszkanie. Nie da się. Nie ma takiej możliwości. Szczególnie analizując głębokie rzeczy i głębokie zarysy Słowa Bożego, praw epifanicznych. Dlatego w tym przypadku, w takiej sytuacji, samotność jawi się nam w sensie pozytywnym. Mimo, że samotność, kiedy mówimy o samotności, jest ona dla nas czymś negatywnym. Czymś, przed czym chcemy się uchronić. Czymś, czego nie pragniemy. Może poza pewnymi wyjątkami, pewnymi osobami, które z założenia po prostu chcą być samotne. Nie wiem, trudno mi jest to sobie wyobrazić. Człowiek jest istotą, która raczej chce być z kimś, która chce żyć w pewnej gromadzie, jak to się mówi, i w stadzie, prawda? Ale nie samotnie. Gdybyśmy zerknęli na jakiekolwiek opisy, wszystkie opisy związane z cierpieniami naszego Pana, wskazują one, drodzy braterstwo, że w tym czasie naszego Pana rzeczywiście ogarnął wielki smutek, wielka boleść, wielkie cierpienie. Jako niedoskonali ludzie, tak jak powiedzieliśmy sobie, nie jesteśmy w stanie tego w pełni zrozumieć. Nie jesteśmy. Ale co ciekawe u naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy jeszcze był na ziemi, kiedy przebywał z uczniami, wiedząc, że jest niezrozumiały, nie rozumieją go jego uczniowie, bliscy, Żydzi, ale starał się być pogodny, starał się być uśmiechnięty, starał się dla nich przekazywać tą dobrą nowinę, starał się nie być przygnębionym, nie chciał im przekazywać tego negatywnego odczucia, ale starał się być dla nich, specjalnie dla nich, pogodny, udzielać im niezbędnych lekcji, przygotować ich na próby, na doświadczenia, które miały przyjść. Nasz Pan wiedział, że przyjdzie czas, że wy też doświadczycie samotności. Wiedział, że wy też zrozumiecie, czym jest samotność. Nasz Pan dobrze o tym wiedział, że to przyjdzie także na Jego wiernych. I tak było w wieku Ewangelii. Kościół w wieku Ewangelii, drodzy braterstwo, też doznawał takowej samotności. Kiedy czytamy pisma brata Johnsona, nieraz możemy spotkać się z takim sformułowaniem, brat Johnson go używa, że czuliśmy się osamotnieni, nie czuliśmy opieki Bożej w danej chwili. Takie słowa podaje nasz drogi pastor. Też odczuwali tą samotność, też doświadczyli tego, czego doświadczał nasz Pan kilka stuleci, kilkanaście stuleci wcześniej. Znamienity tekst Słowa Bożego, Kaznodziei Salomona, 4 rozdział, werset 8 do 12. Odczytajmy sobie Kaznodzieja Salomon, 4 rozdział, wersety 8 do 12. Słowa, które wskazują właśnie, czym jest samotność i wskazują, że tak naprawdę to nie jest wcale nic dobrego. Kaznodzieja Salomon, 4 rozdział, wersety od 8 do 12. Oto jest ktoś samotny i nie ma nikogo przy sobie. Nie ma ani syna, ani brata. Nie ma też końca jego trudu, a jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. Pyta on, dla kogo się trudzę i odmawiam sobie przyjemności? Dla kogo? To również jest marnością i przykrą sprawą. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Słowo Boże wskazuje nam, że samotność, drodzy braterstwo, wcale nie jest niczym dobrym. Lepiej jest we dwóch podążać, lepiej jest we dwóch czasami nieść ciężar, brzemię trudów, doświadczeń. Łatwiej jest, kiedy drogi brat czy droga siostra idzie koło mnie i pomaga mi nieść ciężar, który doskwiera mi w moim życiu. Łatwiej jest, kiedy, tak jak mówiliśmy, jest bój, jest doświadczenie i czujemy, że mój drogi brat, moja bratnia dusza w Panu pomaga mi, tak jak czytaliśmy tutaj, ten sznur ciągnąć tak, żeby zwyciężyć te doświadczenia. Łatwiej jest. Ale czy słowa, które tutaj przeczytaliśmy u kaznodziei Salomona, czy one mają za zadanie niejako powiedzieć, napomnieć nas, że im nas więcej, tym lepiej? Że im nas więcej, tym będziemy silniejsi, tym będziemy mocniejsi? Odpowiemy sobie na to w dalszych naszych rozważaniach. Drodzy braterstwo, z jakich powodów odczuwamy, bądź z jakich powodów możemy odczuwać samotność? Wymieniłem trzy takie elementy tutaj w tej kwestii. Pierwszy i podstawowy, odczuwamy samotność z powodu grzechu, zła i stanu niedoskonałości. To jest pierwszy powód do samotności każdego człowieka na ziemi. Samotności od kogo? Od Pana Boga. Bo człowiek, kiedy popadł w grzech, popadł w zło, ta więź i ta łączność z Panem Bogiem została zerwana. W związku z tym człowiek siłą rzeczy musi czuć się samotny w tych warunkach, w tych złych warunkach, w jakie popadł. Ale czy nasz Pan, który odczuł tą samotność, będąc na krzyżu, odczuł ją z powodu swojego grzechu i niedoskonałości? Oczywiście, że nie. Nasz Pan przecież był doskonały. Nigdy ani chrzty, ani trochę grzechu w nim się nie pojawiło. O tym też za chwilkę powiemy. Ale Pan chciał doświadczyć naszego Pana. Pan docelowo zesłał pewne doświadczenia w tym zakresie na naszego Pana, aby nasz Pan zrozumiał, co człowiek niedoskonały, grzeszny odczuwa, będąc w samotności i w oddaleniu od Boga. Nasz Pan musiał to zrozumieć, musiał to odczuć na sobie, aby w przyszłości, kiedy będzie doprowadzał człowieka do doskonałości, mógł podejść do niego właśnie ze zrozumieniem w tej kwestii. Człowieku, ja Cię rozumiem. Przez 6000 lat ponad byłeś w oddaleniu od Pana Boga. Ja rozumiem, czym jest samotność. Ja rozumiem, że przez te 6000 lat cierpiałeś, przechodziłeś te doświadczenia w tym zakresie. Dlatego pokażę człowiekowi, jakim jest naprawdę Pan Bóg, jakim jest wspaniałym i jakim jest wielkim. W innym miejscu mamy napisane takie ciekawe słowa. Któż mógłby obejrzeć się wkoło siebie i w okręgu jednej choćby mili od swego domu nie widzieć skutków grzechu, ciężko przygniatających ziemię, jak i różnych smutków, utrapień na każdym nieomal kroku? Choroby, cierpienia i śmierć nawiedzają wszystkie klasy, nie pomijając nikogo, bogatego ani biednego. Młody nieraz umiera przed starcem, a dzieci przed rodzicami. Najgorszego rodzaju cierpienia cielesne i nieuleczalne choroby czynią egzystencję wielu bardzo mizerną. Wdowieństwo, bezdzietność i samotność czynią życie wielu próżnym, chociaż wszystko, co może być kupione za pieniądze, jest im łatwo dostępne. Rodzinne spory, zazdrości i różne pożądania burzą pokój i szczęście wielu bogatych. Któż może zaprzeczyć, że wszystkie te rzeczy spostrzegane są wszędzie, gdziekolwiek się obrócimy? Zaiste wiele chmur istnieje obecnie. Zaiste wiele chmur istnieje obecnie. To było pisane już ponad 100 lat temu. A dzisiaj jeszcze większe te chmury i jeszcze większe doświadczenia. Drodzy braterstwo, trzeba odczuć, czym jest samotność. Trzeba odczuć, co znaczy oddalenie od Pana Boga. Trzeba odczuć, co znaczy śmierć, ból, cierpienie i doświadczenie. To jest lekcja, której Pan Bóg chce udzielić i udziela człowiekowi już od kilku tysięcy lat. To jest potrzebne człowiekowi. Wyobcowanie i oddalenie od Pana Boga, czyli samotność. Drugi powód, dla którego doznajemy samotności, czy też możemy jej doznać. Z powodu naszych zaniedbań. Z powodu naszych zaniedbań. Chrześcijanin, który zawiera przymierze z Panem Bogiem, zawiera przymierze i mówi: Panie Boże, od tej chwili, od tego momentu ja będę żył dla Ciebie według Twoich zasad. Nie według moich. Według Twoich zasad. Według tego, jak Ty chcesz mnie prowadzić, według tego, jak Ty mnie prowadzisz według Twojego Słowa Świętego. No i teraz przychodzi taki moment w życiu, czy może przyjść w życiu chrześcijanina, kiedy może poczuć osamotnienie z tego powodu, że sam w swoim życiu poświęconym dokonuje zaniedbań. Co to znaczy? Niewierność chrześcijanina. Nierespektowanie praw Bożych. Odrzucanie ich. Lekceważenie ich. Stawianie ich na niższym poziomie, aniżeli słowa ludzi. Ostatecznie życie według własnej woli, a nie według woli Bożej. No i moglibyśmy to tak ująć. Próba zabierania z ołtarza tego, co położyliśmy w czasie chwili naszego poświęcenia. Panie Boże, jednak trochę z tego ołtarza wezmę, bo jednak gdzieś tam chciałbym zrobić coś, co nie do końca może jest zgodne z Twoją świętą wolą. To jest nasz czynnik ludzki, nasze zaniedbania. Coś, co powoduje, że świadomie sami siebie oddalamy od Pana Boga. Oddalamy od Pana Boga. Co powoduje, że im dalej oddalamy się od Pana Boga, tym większą samotność będziemy odczuwać. Będziemy się cofać w ten stan, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli w ten stan grzechu, niedoskonałości, w którym się znajduje świat i no, który jest stanem beznadziejnym. I trzeci powód, trzeci element, na podstawie którego doznajemy, czy też możemy doznawać samotności, z powodu tego, że Pan chce nas doświadczyć. Z powodu tego, że Pan chce nas doświadczyć. W chwili opuszczenia powinniśmy od razu, drodzy braterstwo, odczuć samotność. Oczywiście na miarę niedoskonałego człowieka. W zależności od tego, jaka jest nasza bliskość z Panem Bogiem, jakie są nasze relacje z Panem Bogiem, jaka jest nasza łączność z Panem Bogiem, to na tyle szybko odczujemy brak w tym wypadku tej łączności, bądź przerwę w tej łączności. Jeżeli tylko ją odczujemy, jeżeli tylko poczujemy, no coś jest nie tak. Do tej pory odczuwałem tą opiekę Pana Boga, odczuwałem łączność z Nim, a teraz no nagle czuję się, jakbym był na pustyni. Nikogo ani wokół mnie, Pana Boga, co się dzieje? Co wtedy trzeba zrobić? No pierwsza rzecz, tak jak nasz Pan. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jeżeli, drodzy braterstwo, w takich sytuacjach nie dostrzegamy takiego doświadczenia, krótszy, dłuższy okres czasu, to znaczy, że coś jest nie tak w naszych relacjach z Panem Bogiem. To znaczy, że tej łączności nie ma. To znaczy, że coś podziało się w naszym życiu poświęconym i to na pewno nie z winy Pana Boga, ale na pewno z powodu nas samych. Przytoczmy sobie kilka przykładów. Wymieniłem tutaj, wypisałem sobie 7 takich przykładów samotności, których doświadczamy może w dzisiejszym czasie, lub też możemy doświadczać. Niektórzy z naszych drogich braci, czy też sióstr, żyje z dala od społeczności braterskiej. Z różnych powodów. Czy to choroby, które przykuwają ich do łóżek w swoich domach i nie mają możliwości uczestniczenia w społecznościach braterskich, na zebraniach, w takich miłych społecznościach jak tutaj. Nie mają takiej możliwości. Teraz odczuwają oni samotność. Są samotni w swoich doświadczeniach. Aby ich pocieszyć, aby sprawić, by choć przez chwilę, drodzy braterstwo, nie czuli się samotni, czy zrobiliśmy wszystko, aby oni rzeczywiście tak się poczuli? Czy zrobiliśmy wszystko z naszej strony, aby rzeczywiście ten nasz drogi brat, droga siostra, którzy siedzą w domu od lat, czy też nawet i miesiąc choroby, aby ich podnieść na duchu, aby ich wzmocnić, aby nie czuli się w osamotnieniu, w odosobnieniu od społeczności braterskiej. Żeby wiedzieli, że jest ktoś, kto o nich pamięta, czy zrobiliśmy wszystko w tym względzie, czy może co gorsze, praca, dom, inne rzeczy spowodowały, że nie było czasu dotrzeć do tych osób w ostatnim tygodniu, miesiącu, roku, latach. Czasami tak jest. Pójdę odwiedzić mojego brata, siostrę, który choruje. Zrobię to w przyszłym tygodniu, w sobotę. Ale tak się zdarza, że jak siostra wczoraj w lekcji świadectw mówiła, że szef pracy nałożył tyle różnych obowiązków i rzeczy, że w tą sobotę rano mówię, mam pracę do zrobienia, do pracy mojej zawodowej, w związku z tym otwieram komputer i zaczynam pisać. Niestety, no nie było czasu się udać do tej siostry, do tego brata. Zrobię to za tydzień. A w przyszłym tygodniu okazuje się, no jest społeczność braterska, na którą jadę. No niestety, no zrobię to za tydzień. Ale w przyszłym tygodniu się okazuje, że jest tak piękna pogoda i dawno z rodziną nigdzie nie wyjeżdżałem, że no trzeba byłoby gdzieś wyjechać z rodziną i pobyć chwilę, pobyć z rodziną na łonie natury może. No, to zrobię to może następnym razem. I tak mija miesiąc za miesiącem i potem się okazuje, że takiego brata czy siostrę odprowadzamy po raz ostatni do grobu. Inny przykład. Niektórzy pozostają wepchnięci w samotność z powodu ich poglądów. Z powodu tego, że inaczej rozumieją Słowo Boże. Czy nie odczuliśmy, drodzy braterstwo, tego na własnej skórze? Myślę, że tak, bo nasza obecność w tym miejscu między innymi to potwierdza. Czy nie odczuliśmy tego, że kiedy inaczej rozumiemy niż ktoś inny, kiedy mamy inny pogląd, inne zrozumienie na daną kwestię, to jesteśmy popychani w samotność, jesteśmy odseparowani od tych braci, którzy uważają, że źle myślimy. Czy tak nie jest czasem? Czy nie odczuliśmy, drodzy braterstwo, jak często nasi, wydawałoby się, najlepsi przyjaciele, nasz najlepszy brat, najlepsza siostra, z którymi utrzymywaliśmy wieloletnie najlepsze stosunki braterskie. Wtedy się okazało, że inaczej myślimy, mamy inne zrozumienie na pewnym punkcie, na punkcie prawdy. Okazuje się, że nagle zostaje zerwana wszelka społeczność, wszelka więź, przyjacielskość rzekoma, która nas łączyła przez te wszystkie lata. Czy tak nie jest? Czy z tego powodu nie doznajemy, nie odczuwamy samotności? Inny przykład. Niektórzy z naszych drogich braci i sióstr czują się osamotnieni w swoich zborach. Znamy przykłady braterstwa, którzy także i tutaj są w tej społeczności, którzy poprzez to, że mieli odmienne zdanie od pozostałej części zboru i nie bali się wyrażać tego zdania, a niejednokrotnie bronić prawdy. To nie było nic nadzwyczajnego. Bronili prawdy, tego co uważali za właściwe, za słuszne, spowodowali tym samym, że zbór ten, w którym może przecież od lat wzrastali, może od dziecka w nim przebywali, od dziesiątek lat budowali się w nim, wzrastali w prawdzie, poznawali prawdę, że ten zbór ich niejako odłączył od siebie. Nie fizycznie, nie poprzez głosowanie, tak jak mówi nasz Pan w Ewangelii Mateusza 18, rozdział werset 17, że odłączono ich, wyłączono ze społeczności braterskiej. Nie w taki sposób, ale poprzez gesty, poprzez zachowanie, poprzez spojrzenia takie, a nie inne, przez może z czasem przestawać już powoływać takiego brata do odpowiedzi, do modlitwy, brak społeczności braterskiej z takimi osobami. Te osoby przez pozostałą część zboru zostają odłączone, zostają wepchnięte w tą samotność. One czują się samotne w swoich zborach, w swojej społeczności, w której tak wiele lat przebywali i było im wspaniale. Czasami to są i całe zbory, które też zostają odsunięte i odepchnięte. Nie, ty nie jesteś zborem takiego i takiego ruchu, czy takiej i takiej organizacji, w związku z tym ty nie jesteś zborem Pana. Jeden brat nawet powiedział, bo ten zbór, tamten, to jest sekta. A taki pogląd nawet u niektórych widnieje. Niektórzy, kolejny przykład. Niektórzy z naszych drogich braci czy sióstr wpadają w samotność po zerwaniu bliskich stosunków rodzinnych. Z powodu zmiany wyznania, zmiany poglądów, niepasujących do reszty rodziny. No to przez wiele, wiele lat Wiele przykładów bracia podawali, czy to ktoś był katolikiem, poznał prawdę, rodzina się buntowała, czy to był, powiedzmy, u Świadków Jehowy, tak, w organizacji świadków, poznał prawdę w jej czystszym znaczeniu, że tak się wyrażę, i też pozostała część rodziny, która pozostawała w tejże organizacji, też się buntowała, w związku z tym też w jakiś sposób odseparowywała, też w jakiś sposób odłączała tą osobę od swojej społeczności. Ta osoba była popychana w taką samotność. Czuła się na łonie rodzinnym samotnie. Ale tak samo, kiedy całe rodziny, drodzy braterstwo, przebywające, to w ostatnich latach także dostrzegamy, przebywające w jednym ruchu, w jednej organizacji, kiedy pośród tej rodziny pewne osoby zaczynają myśleć inaczej, pozostała część rodziny odpycha. Odpycha, odseparowuje, odizolowuje te osoby. Popycha ich w samotność. Kolejny przykład. Istnieje takie zjawisko jak samotność w tłumie. Słyszeliśmy o takim zjawisku? Samotność w tłumie. Możemy być otoczeni, drodzy braterstwo, różnymi osobami. Możemy mieć mnóstwo kolegów, koleżanek, braci i sióstr. Możemy przebywać na wszystkich spotkaniach religijnych, które się odbywają na całym świecie. Na całym świecie, w różnych wyznaniach, wszędzie. Ale w tym wszystkim możemy odczuwać samotność. W tym wszystkim możemy być samotni. Zainteresujmy się naszymi braćmi i siostrami, nawet tymi najmniejszymi. Ponieważ nie ma tu między nami równych i równiejszych. Nie ma wyższych i niższych. Wszyscy jesteśmy równi względem Pana Boga. Ale zainteresujmy się naszym drogim bratem, siostrą, która może gdzieś tam cichutko siedzi w kącie i która się nawet nie odzywa, która na przerwie też gdzieś tam siedzi na tym krzesełku, która w ogóle nawet nie wstaje i nie uczestniczy w jakichś rozmowach, w jakichś dyskusjach. Ona też, no, rzekomo jest w społeczności braterskiej, jest kilkaset osób na spotkaniu, na konwencji, a okazuje się, że czuje się zupełnie samotnie. Ja sam doświadczyłem takiego zjawiska, będąc na konwencji, 900 osób, człowiek siedzi tam, na stołku, kiedy nikt nawet nie podejdzie, nie zapyta się, nie porozmawia, nie, no, człowiek czuje się samotnie. Mimo, że 900 osób, no ktoś by powiedział, samotny jesteś? No jak? To niemożliwe. Przecież tyle osób nas tutaj jest. Nie jesteśmy samotni. Ale także w takiej sytuacji możemy odczuwać samotność. Tak jak w doświadczeniach naszego Pana, poza kilkoma osobami, nikt z Nim nie sympatyzował. To, co powiedzieliśmy. Nikt Go nie rozumiał. Nikt Go nie rozumiał. Kolejny przykład. Niektórzy bracia w innych krajach, szczególnie, zwłaszcza w innych krajach, mieli na przykład kilkaset kilometrów do siebie, żeby móc się spotkać, żeby móc porozmawiać o prawdzie, żeby móc mieć jakąś społeczność ze sobą braterską. Podam przykład brata Nielsena z Danii, na przykład, który kiedyś opowiadał, że do innego braterstwa mieli kilkaset kilometrów odległości. No i teraz tak, ani zebrań regularnych, spotkania regularne też raczej nie wchodziły w grę przy takich odległościach, mimo na przykład dzisiejszych czasów i poprawy tych środków komunikacji, które dzisiaj są coraz bardziej dostępne i dla ludzi, dla wszystkich ludzi. A więc też odczuwają z tego powodu bracia i siostry samotność. No i jeszcze jeden przykład, który tutaj chciałem wymienić. Czy nie zostaliśmy, drodzy braterstwo, osamotnieni, gdy zabrakło nam duchowych przywódców? Gdy posłańcy Boże zakończyli swój bieg, czy lud Boży nie poczuł samotności? Myślę, że tak. To pokazują doświadczenia, które miały miejsce już po śmierci brata Hedmana. Gdy nasz Pan umarł, wstąpił do nieba, czy do czasu zesłania Pocieszyciela, który był obiecany, czy apostołowie nie czuli się samotni? Czy śmierć naszych autorytetów w naszym boju chrześcijańskim nie powoduje, że stajemy się w jakiś sposób osamotnieni? Nasz drogi pastor Johnson takie słowa powiedział: z pewnością bylibyśmy bardzo samotni bez duchowych towarzyszy. On to wypowiedział wtedy, kiedy ta praca jeszcze kwitła, kiedy były jednostki, które prowadziły tą pracę, które przekazywały tą prawdę, które miały tą pieczę nad ludem Bożym. ale mówi to z perspektywy czasu i przyszłości. Czy nie czulibyśmy się samotni, gdyby zabrakło nam duchowych towarzyszy? Tak? I doświadczamy tego w dzisiejszym czasie. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, drodzy braterstwo, czytając tekst w Kaznodziei Salomonowego, 4 rozdziału, że jeżeli ktoś jest z nami, towarzyszy nam w naszych doświadczeniach, łatwiej jest je przejść. Łatwiej jest zwalczyć tą samotność. No właśnie, ale czy to oznacza, że im więcej nas jest, tym lepiej? Trzy przykłady chciałem podać, trzy rzeczy, które w mojej ocenie nie są walką z samotnością. Nie są walką z samotnością. Pierwsza z tych rzeczy, o których pisze drogi nasz brat Jolly, pisząc, że tworzenie czegoś na wzór ruchów ekumenicznych nie jest niczym dobrym. Nie prowadzi do niczego dobrego. Próba tworzenia społeczności, gdzie będziemy mówili tylko o tym, co nas łączy, a będziemy pomijali to, co nas dzieli, będziemy pomijali to, co jest, wydawałoby się sporne, nie prowadzi do niczego dobrego. To jest, drodzy braterstwo, tylko pewna ogłada i politura zewnętrzna, która prędzej czy później, przez pewne doświadczenia, musi spowodować oczyszczenie. Prawda doprowadza do oczyszczenia. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Drugi przykład. No właśnie, powiedzieliśmy sobie ilości siła, ale czy tak rzeczywiście jest? Twierdzenie, iż sposobem na walkę z samotnością jest sprawienie, aby jak najwięcej osób przychodziło dzisiaj do zborów, drodzy braterstwo. Czy to jest, aby na pewno, walka z samotnością? Będzie nas więcej wówczas, no nie będziemy się czuć samotni, ktoś mógłby powiedzieć. Tak jak czytaliśmy w Kaznodziei Salomonowego. Będzie nie dwóch, a będzie na 20, a może 200, tak? Dzisiaj niektórzy są zauroczeni faktem, że pewien kaznodzieja potrafi w ciągu pół roku na przykład przyprowadzić do swojej społeczności 1000-1500 osób. Tak? Ale pytanie, czy to prawda przyciągnęła te osoby do tej społeczności, czy coś innego. Ale nie taki cel jest naszego Pana, drodzy braterstwo. Głosić Ewangelię tak, jak najbardziej tak. To, co wczoraj mówiliśmy w naszej wieczornej społeczności. Powinniśmy głosić Ewangelię przy każdej sposobności, która się do tego nadarza. Ale nie naszym celem jest i nie naszą pracą powinno być, aby te osoby, którym głosić Ewangelię, przyprowadzać do zboru, przyprowadzać do społeczności braterskiej. Nie naszym celem jest. Słowo Boże mówi coś innego. My mamy siać, my mamy podlewać, tak? My mamy siać, dawać ziarno, głosić prawdę, głosić Ewangelię. Natomiast wzrost, warunki do wzrostu da Pan Bóg. Jeżeli Pan Bóg stwierdzi, że dana osoba powinna przyjść do zboru, to przyjdzie. Jeżeli Pan Bóg stwierdzi, że to nie będzie dobrą rzeczą, aby ta osoba przyszła w tej chwili do zboru, kiedy ten zbór przechodzi doświadczenia, kiedy ten zbór dzieli się, różni się na punkcie prawdy i zasadniczych elementów prawdy, czy to będzie błogosławieństwem dla takiej osoby, żeby ona przyszła? Czy to będzie zbudowaniem dla takiej osoby, aby ona przyszła do zgromadzenia? Rozumiem, że nie. Bo pierwszą rzeczą, która ta osoba zrobi po przyjściu do zgromadzenia, to będzie zniechęcenie i za chwilę powie, nie, dziękuję. Wy sami między sobą się dzielicie, opowiadacie mi wspaniałą, radosną nowinę, mówicie, że jest tak wspaniale, pięknie, a w rzeczywistości jest inaczej. Kolejna rzecz. Wyrzekanie się własnego spojrzenia na prawdę, a przyjmowanie poglądu brata czy też siostry. Brak własnej analizy, własnej oceny sytuacji, co jest w wyniku oczywiście z braku studiowania, badania Słowa Bożego. To, że przyjmę pogląd tego brata czy tamtej siostry, bo tak jest, powiedzmy, w jakimś ruchu, może organizacji przyjmowane i będę akceptowany przez nich, to wcale nie oznacza, że nie doświadczę samotności. To jest tylko złudne. To jest tylko złudne, bo prędzej czy później nadejdzie pewna różnica zdań, pewna różnica może zachowań i ta osoba bardzo szybko zostanie odłączona i zrozumie. Jejku, no rzeczywiście, to nie jest tak, jak ja myślałem wcześniej. Czy takie postawy, o których powiedzieliśmy teraz, spowodują, że nie odczujemy samotności? Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, drodzy braterstwo. Zobaczmy na psalmistę Dawida, 102 rozdział, werset 8, który powiedział w sposób poetycki takie słowa. Psalm 102, werset 8. Czuję, a jestem jako wróbel samotny na dachu. Czuję, a jestem jak wróbel samotny na dachu. Czy ktoś ma takie odczucie w swoim sercu i w swoim umyśle, że czuje się samotny? Jeżeli tak, to znaczy, że potrzebuje pomocy. To znaczy, że potrzebuje wsparcia. Potrzebuje, aby, tak jak kaznodzieja Salomonowy mówił, był ktoś, kto go wesprze. I teraz, kto to będzie? Czy to będzie brat, siostra, czy to będzie nasz Pan? Pan daje nam dowody naszej bliskości z Nim, daje nam zapewnienie, daje nam dodatkową siłę podróży do Królestwa poprzez trzy rzeczy. Poprzez swoje słowo, poprzez swój duch, swojego ducha i poprzez opatrzności. Wczorajsze wykłady, szczególnie tu brata Marka i brata Beniamina, bardzo mnie ucieszyły, ponieważ bardzo korespondują także z tymi myślami, więc pewne rzeczy potraktujemy w tej chwili troszkę ogólnie. Przede wszystkim Słowo Boże ma nas oświecać. Wiedza. Ktoś powie, wiedza nam nie jest potrzebna. Tak? Wiedza nas nie zbawia. Dobrze, Pan Bóg nam nie będzie robił egzaminu z wiedzy. To jest prawda. Ale w dzisiejszym czasie, żeby nabywać tego Ducha Bożego, żeby móc poznawać, jaka jest wola Boża w stosunku do mnie, muszę badać, muszę czytać, muszę analizować nie tylko Słowo Boże i go własnymi słowami i własnym umysłem interpretować, ale posiłkować się na tym, co Pan Bóg dał nam przez ostatnie wieki. Od siebie. Nie ode mnie, tylko to, co Pan Bóg dał nam od siebie. Czyli Pan Bóg w pierwszej kolejności oświeca nas swoim słowem. Daje nam swoje słowo poprzez swoich słów tłumaczone i mówi, proszę bardzo, karmcie się tym słowem. Macie podane to słowo na tacy, ja wam daję. Ono jest pięknie udekorowane. I teraz weźmiecie go i będziecie go jeść, będziecie go przyspajać, będziecie się nim karmić, czy też nie? Czy powiecie, Panie Boże, te dodatki, które zostały dane przez członków gwiezdnych, odsuńmy, bo te dodatki mi nie pasują, i one tutaj, no, w tej potrawie może nawet się ładnie nie komponują. Ja będę czytał tylko samą Biblię. Czy to jest to, czego Pan Bóg chce, dając nam swoje słowo, prawdę? Pan Bóg chce, aby studiując Słowo Boże i dając nam swoją prawdę, udzielając nam pocieszenia poprzez właśnie ten pierwszy element, czyli prawdę, aby najpierw w nas wykształtowała się w umyśle nasza wola, nasze chcenie. My musimy chcieć, drodzy braterstwo. Jeżeli chcemy, jeżeli w naszej głowie pojawia się chcenie, ja chcę poznać, jaka jest wola Boża, ja chcę badać, to, drodzy braterstwo, to już jest bardzo dobry początek do dalszych etapów, do dalszych kroków. Bo później Pan Bóg daje nam tą wiedzę, otwiera przed nami swoją prawdę, nie tylko w zakresie ogólnych doktryn, ale i głębszych prawd Słowa Bożego. I to w naszym umyśle kiełkuje. To się później przeradza na nasze uczucia i nasze ciepło do Pana Boga, coraz większe, ale i większą łaskę od Pana Boga. Tak mówi nasz drogi pastor. Taka jest kolejność. Co nam to daje? Co nam to daje? W jaki sposób możemy to oświecenie Słowem Bożym zastosować do siebie i otrzymywać? Tylko poprzez poddanie naszego umysłu, serca i woli pod moc Bożą. Tylko w taki sposób. Jeżeli w zupełności oddamy się Panu Bogu, Pan Bóg powie, proszę bardzo, jestem dla Ciebie. Ja jestem dla Ciebie, proszę bardzo, ja Ci dodaję wszystko. Natomiast jeżeli Ty nie chcesz, nie ma u Ciebie w głowie chcenia, nie ma tej woli, no to ja na siłę Ci nie będę wpychał, ja na siłę nie będę Ci wtłaczał w Twoją głowę tego, żebyś Ty to zrozumiał i żebyś Ty to pojął. Nie w taki sposób. Pan Bóg daje nam swoje słowo, prawdę, wraz z jej wszystkimi wyjaśnieniami, tak jak sobie powiedzieliśmy, przez sług, których do tego wyznaczył, przez sług, których dawał, aby nam to wyjaśnili, zarówno reformatorów w wieku Ewangelii, pewne doktryny biblijne, które szafarskie prawdy, które poznaliśmy, prawda, ale także i przez naszych drogich pastorów, Johnsona, Russella i innych, którzy następowali po nim. Pan Bóg daje nam swoje słowo, gdy Jego oczekujemy i ćwiczymy się w tej sile, jaką posiadamy od Niego. Nasza niewierność i nasze oddalanie się od Pana będzie skutkowało odbieraniem nam tego słowa, Pan Bóg nie będzie zatrzymywał dla nas tego słowa na siłę. Jeżeli my będziemy od Pana odchodzić, będziemy niewiernymi, nie będziemy badać, nie będziemy studiować, czytać, no to prędzej czy później to się stanie, no będziemy popadać w tą samotność, w oddalenie od Pana. A to spowoduje, że nasz duch prawdy, wpływ Boży, usposobienie Boże także będzie w nas coraz mniejsze. Skoro Pan daje nam tą prawdę i jest dowodem łaski w stosunku do nas, bo to jest wielki dowód łaski od Pana Boga, czy powinniśmy jakiegokolwiek jej fragmentu odrzucać? Czytaliśmy, wczoraj były przytoczone słowa z Ewangelii Świętego Jana, 14 rozdział, werset 21. 14:21. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój, i ja go miłować będę i objawię mu samego siebie. Tu nie mówi Pan Jezus, kto ma przykazania moje i zachowuje je w zakresie takim, takim, takim i takim. Nie. Wszystkie przykazania, które ja Tobie daję, jeżeli będziesz je przestrzegał, będziesz je zachowywał, ja też będę z Tobą. Proroctwo Izajasza, 54 rozdział, werset 13, potwierdza nam, że Pan Bóg chce nas pouczać. Że Pan Bóg poprzez swoje słowo chce nas uczyć. A wszyscy synowie Twoi będą wyuczeni od Pana. Wyuczeni od Pana Boga. I obfitość pokoju będą mieli synowie Twoi. Ale za to prorok Izajasz w 6 rozdziale, wersecie 9 i 10 mówi inne znamienite słowa, niejako ostrzeżenie. Prorok Izajasz, 6 rozdział, werset 9 i 10. A on rzekł: idź, a powiedz ludowi temu, słuchajcie, słuchając, a nie rozumijcie, a widząc, patrzajcie, a nie poznawajcie. Zatwardź serce ludu tego, a uszy jego obciąż i oczy jego zawrzyj, aby nie widział oczyma swymi, a uszami swymi nie słyszał i sercem swym nie zrozumiał, a nie nawrócił się i nie był uzdrowiony. No więc jeżeli poznaliśmy, jeżeli zrozumieliśmy Słowo Boże, to jeżeli chcemy się od Niego odwracać, chcemy jakąś część Jego odrzucać, to Pan Bóg, drodzy braterstwo, w końcu może doprowadzić do zatwardzenia naszego serca. Tak jak czytaliśmy i tak jak było z Izraelem. Mieli prawo Boże, mieli przedstawione, ale odrzucali Go. Nie respektowali Go. Stwierdzili, my zrobimy po swojemu. My mamy własną głowę. My w własny sposób zinterpretujemy, co powinniśmy uczynić. No i zinterpretowali. Ile razy byli w niewoli, ile razy popadali w różne doświadczenia. Pan Bóg zatwardzał ich serca. Kolejny element, drodzy braterstwo, Pan Bóg działa w stosunku do nas, opiekuje się nami. Już czas do końca, więc dwa słowa tylko już kończące, podsumowujące. Pan Bóg działa także w stosunku do nas, wzmacnia nas swoim duchem. Swoim duchem, czyli dając nam najpierw tą wiedzę, tak, pogłębia się w nas ten duch. Pan Bóg daje nam swoje usposobienie, swojego ducha, abyśmy mogli go wykorzystywać także, wykorzystywać go w odnawianiu się, w podobieństwie, w podobieństwo Pana Boga, Pana Jezusa. To są trzy rzeczy, które wymienia się przy omawiając kwestię tego ducha. Pierwsza rzecz to jest nowa wola, czyli musi ona zaistnieć w naszym umyśle, nasza chęć odnawiania się, nasza chęć naprawy, inne myślenie, spojrzenie, przełączenie się na przyjmowanie woli Bożej w naszym życiu. Kolejna rzecz to jest właśnie praca na tym, aby rozwijać w sobie podobieństwo do Pana Boga. I trzecia to charakter. Kolejna, trzecia rzecz, powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg działa przez słowo, duch i opatrzności. Opatrzności, warunki opatrznościowe, które Pan Bóg nam zsyła, chcąc, abyśmy w tych warunkach opatrznościowych wykorzystywali zarówno słowo, czyli wiedzę, którą nabyliśmy ze Słowa Bożego, które ma nam pomóc w tych doświadczeniach, ale także wykorzystywali Ducha Bożego, usposobienie Boże, które Pan Bóg nam udzielił. Te elementy, jeśli występują w naszym życiu, sprawiają, że nie możemy czuć się samotni. Nie możemy. Człowiek może nas zawieść. Człowiek niejednokrotnie nie dostrzeże naszego cierpienia, naszej samotności, ale Pan Bóg nigdy nie przeoczy naszego cierpienia i naszych doświadczeń. Główną pociechę śle właśnie nasz Pan. Stawia na naszej drodze takich serdecznych braci i sióstr, którzy czasami przychodzą, wzmacniają nas. Taka rozmowa z bratem czy siostrą, bracie, ja takie same doświadczenia przechodzę, takie same trudności, ja Cię rozumiem. Rozumie Cię w Twoich doświadczeniach. Człowiek podnosi się. Człowiek już widzi, nie jestem taki samotny w tych doświadczeniach. Jest ze mną bratnia dusza, która przeżywa podobne rzeczy jak ja. Nie zapominajmy, drodzy braterstwo, o Panu Bogu, o Panu Jezusie, o Jego Słowie, o tym, że Pan Bóg działa dla nas, na naszą korzyść, dla naszego pożytku przez Twoje Słowo, przez Duch i opatrzności. Nie mamy czasu, żeby więcej powiedzieć na ten temat, też bardzo wspaniałe myśli. I zakończę tylko jednym cytatem na samo zakończenie naszego drugiego pastora. Ach, bracie, siostro, przebita dłoń Jezusa może wyrwać źródło deprawacji z naszego serca i otworzyć w nim płynący strumień radości, który będzie przepływać poprzez nasz ból, naszą biedę, czy też samotność, prześladowanie, próby, jak odświeżająca rzeka przez pustynię piasku. Dlatego zapewnienie naszego tekstu podstawowego z Żydów 13:5, że nasz Pan nigdy nas nie opuści, drodzy braterstwo, jest bardzo zasadne. Pamiętajmy o nim, ponieważ nie wiemy, jakie doświadczenia jeszcze przyjdą. Nie wiemy, czy nie będziemy musieli jeszcze większej samotności doświadczać, aniżeli w dzisiejszym czasie. Trzymajmy się Pana, trzymajmy się Słowa Bożego. Pan da nam zwycięstwo w naszym boju wiary, czego braterstwu życzę, jak i sam Pan. Dziękuję za uwagę.